Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Nasza poranna katecheza dotyczy przykazań Bożych. Jesteśmy w przykazaniu czwartym. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. To przykazanie w rozdziale drugim: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. A więc dopełnienie tego najważniejszego przykazania, które Pan Jezus nam zostawił i powiedział, że w przykazaniu miłości Boga i bliźniego zawarty jest cały dekalog. Dlatego patrzymy na to przykazanie czci ojca Twego i matkę Twoją w kontekście tego przykazania miłości, które Pan Jezus nam przekazuje. Mówimy o relacji między władzą w społeczności cywilnej a obywatelami, bo to również mieści się w czwartym przykazaniu. I ostatnio podczas katechezy omawiane były zagadnienia związane z obowiązkami władz cywilnych w relacji władza-obywatel. Dzisiaj chciałbym kontynuować i powiedzieć o obowiązkach obywateli. To są w katechizmie Kościoła katolickiego punkty od 22:38 do 22:43. Bowiem ci, którzy są podporządkowani władzy, to jesteśmy my jako obywatele, powinniśmy uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. To jest też niezwykle ważne. Może dzisiaj skupiamy się bardziej na obywatelach, na naszych obowiązkach w tej katechezie, ale zobaczmy, że jesteśmy winni wobec władzy posłuszeństwo. Ale równocześnie katechizm przypomina, że władza ma być sługami darów Bożych. Czyli Bóg, który zaufał władzy, tej, która jest, może z drugiej strony oczekiwać i oczekuje od tej władzy współpracy z nim. Że nie będą panami, że nie będą zastępować Boga, tylko będą współdziałać z Bogiem dla dobra obywateli. Ustanowił sługami swoich darów. I teraz oczywiście władza może to Boże zaufanie zlekceważyć, może je podeptać, może je po prostu jakoś zdeprecjonować. Ale to już jest osobny temat, który był omawiany w poprzedniej katechezie. Dalej czytamy: bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności, to w pierwszym liście świętego Piotra apostoła, ze względu na Pana. Jak ludzie wolni, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Tu też mamy to bardzo ciekawe stwierdzenie Piotrowe. Otóż ludzie wolni nie wykorzystują wolności dla usprawiedliwienia zła. Jeżeli ktoś w imię haseł wolności, na przykład mój brzuch należy do mnie i tak dalej, usprawiedliwia zło, na przykład zabicie dziecka poczętego, bo przecież to jest mój brzuch, moje życie, zapominając, że przepraszam za taki kolokwializm, ale w tym brzuchu jest już życie innej osoby, którą zabijam, to jest to wykorzystywanie wolności dla usprawiedliwienia zła, czego nie wolno robić, jak mówi święty Piotr apostoł. Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydawałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty. Obywatele mają prawo zatem upomnieć władzę, gdy widzą jakieś zagrożenie dla godności osoby albo dla dobra wspólnoty. Obywatele nie mogą milczeć w takiej sytuacji. Obywatele, czyli my wszyscy, powinniśmy władzy przypominać o naszych prawach, o naszym dobru. Powinniśmy współpracować, rozmawiać. To nie jest też tylko tak, że władza oczekuje od nas wrzucenia kartki wyborczej w dniu wyborów, a później najlepiej, żeby obywatele się nie angażowali aż do następnych wyborów. To tak nie działa. Obywatele powinni angażować się w wybory, to znaczy uczestniczyć w wyborach, ale z drugiej strony także współpracować, przychodzić do biur poselskich, rozmawiać z posłami, przekonywać do pewnych rozwiązań, czasem napominać. Na tym to właśnie polega, że swoich przedstawicieli, których wybieramy, nie zostawiamy samych podczas trwania kadencji. Obywatele nie są tylko do wrzucania głosów, obywatele są także tymi, którzy wraz z osobami wybranymi do pełnienia funkcji publicznych, czyli do tego, by stawali się sługami darów bożych, jak czytaliśmy, żeby z nimi współpracować, współdziałać dla dobra wspólnego. Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Porządek miłości jest taki. Żona najpierw miłuje swojego męża. Dla żony najważniejszy jest w życiu mąż. Dla męża najważniejsza jest żona. Dla żony i męża, jeśli mają, później w drugiej kolejności są dzieci. Później jest najbliższa rodzina, mama, tato i rodzeństwo. Później dalsza rodzina, kuzyni, krewni i tak dalej, i tak dalej. Później może to być środowisko sąsiedzkie. Później może być następny krąg, następny krąg. Jednym z takich kręgów jest naród, do którego przynależę. I to całkiem blisko. A następnie są inne narody, więc jest określony porządek miłości w tym naszym codziennym życiu. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej. Tak się składa, że obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. I to powinniśmy sobie wyraźnie powiedzieć. Tak jak w rodzinie. W rodzinie mamy określone prawa, ale przecież każdy z nas też ma określone obowiązki. Jesteśmy po prostu odpowiedzialni za swoją rodzinę, jako mąż, żona, jako mama, tata, jako dzieci również przecież, na miarę swoich możliwości. Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego i to wyakcentujmy dzisiaj, bowiem już wkrótce wybory i także obrony kraju. A więc zobaczmy, że jest to po prostu wymaganie. Płacenie podatków, korzystanie z prawa wyborczego, obrona kraju, korzystanie z prawa wyborczego. To jest nasze prawo, ale w pewnym sensie także jest to nasz obowiązek, bo jeśli troszczymy się o dobro wspólne, jeśli chcemy ten nasz dom posłać tak, jakbyśmy pragnęli, żeby w nim mieszkać, żyć, budować swoje szczęście, to powinniśmy brać udział w wyborach, czyli skorzystać ze swojego prawa wyborczego. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu cześć, cześć. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian. A w liście do Diogeneta czytamy tak. Chrześcijanie mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić. A zatem, choć jesteśmy i budujemy tutaj na ziemi swój dom, to jednak jest to pewien etap w naszej drodze. Jesteśmy, jak powiada Diogenet, jak powiada autor listu do Diogeneta, pielgrzymami na tej ziemi. Mieszkamy we własnej ojczyźnie, w tym wypadku w Polsce, ale jako pielgrzymi, jako ci, którzy idą dalej, ostatecznie idą dalej, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Apostoł zachęca do modlitwy i do dziękczynienia za królów, za wszystkich, którzy sprawują władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Tak za sprawujących władzę na każdym szczeblu należy się modlić. To są ludzie, którzy mogą bardzo wiele zrobić dobra, ale mogą również bardzo wiele zrobić zła. Trzeba się za nich modlić. To są ludzie, którzy z racji pełnionych funkcji, z racji odpowiedzialności będą wystawiani na różnego rodzaju pokusy. Dlatego trzeba się za nich modlić. Za rządzących trzeba się modlić i to jest jeden z obowiązków obywateli. Dalej czytamy w katechizmie: narody bogatsze są obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców, poszukujących bezpieczeństwa i środków koniecznych do życia, których nie mogą znaleźć w swoim kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują. I dalej czytamy tak. Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. I to jest ważne dopowiedzenie do wcześniejszego fragmentu. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Dalej, obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. To znaczy, jeśli władza nakazałaby czyń zło, to my jako obywatele nie mamy prawa przestrzegać tych zarządzeń i tych ustanowionych różnego rodzaju sprzecznych z ładem moralnym praw ustanowionych przez władzę. Wówczas odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy sprzeczne to, co czynią, to, co robią, to, co ustanawiają, byłoby z Ewangelią, z ładem moralnym, z podstawowym prawem osób, wówczas jesteśmy zobowiązani wręcz do tego, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo takim władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia. Prawego sumienia. I dlatego czytamy w Ewangelii: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. A w tym wszystkim trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kiedy obywatele uciskani są przez władzę publiczną, przekraczającą swoją kompetencję, nie powinni się wahać czynić tego, czego obiektywnie wymaga dobro wspólne. I w Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et Spes mówi: niechaj więc będzie im wolno bronić praw własnych i swoich współobywatelami przed nadużyciami ze strony tej władzy przy respektowaniu granic, które wyznacza prawo naturalne i ewangeliczne. I ostatni z punktów 22-43 mówi o zbrojnym oporze przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną. Taki zbrojny opór, że dochodzi do sytuacji, kiedy obywatele w sposób zbrojny sprzeciwiają się uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną, uzasadniony jest jedynie wtedy, gdy występują, mówi katechizm, równocześnie następujące warunki. Pierwszy, w przypadku pewnych poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw, drugi po wyczerpaniu wszystkich innych środków, trzeci jeśli nie spowoduje to większego zamętu, czwarty jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia, piąty, jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. I wszystkie te warunki muszą zaistnieć równocześnie, żeby można było taki opór zastosować. To tyle z katechizmu Kościoła katolickiego. Chciałbym jeszcze może do tego tematu dodać kilkanaście zdań księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikację mamy nadzieję wkrótce także przeżywać i bardzo radosna nowina o tym, że ta beatyfikacja nastąpi, że nasz prymas tysiąclecia będzie ogłoszony błogosławionym. A zatem potwierdzone też będzie to wszystko, co czynił, co robił i kim był dla nas jako przewodnik, jako latarnia, zwłaszcza w tym naszym życiu narodowym. Kardynał Wyszyński mówił bowiem tak, że jeżeli Kościół w ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego, o którym wspominałem, chrześcijańskiej moralności, to jednocześnie staje w obronie narodowej racji stanu. Obrona Ewangelii, obrona kultury religijnej, obrona wolności człowieka, obrona ładu moralnego w ojczyźnie, chrześcijańskiej moralności, to jest de facto obrona narodowej racji stanu. Mówi kardynał Wyszyński, trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka, rodziny i narodu. Podobnie moralność chrześcijańska, wybitnie wymagająca, niesie narodowi zdrowie. Prawdą jest, że wymaga ofiary, wyrzeczenia się siebie, podporządkowania niższych popędów i skłonności rozumowi, sumieniu i nakazom Bożym. Człowiek musi zapomnieć o tym, co jest chwilowym jego upodobaniem. Musi rządzić się zasadami moralności. Jeżeli bowiem ich zaniecha i zerwie z nimi, zanika harmonia życia i współżycia społecznego. Zaczyna się bezład. I to jest bardzo logiczne. Bez ładu zaczyna się bezład. Kościół buduje w narodzie odpowiedzialność, poruszając sumienia obywateli, służy jednocześnie narodowej racji stanu, mówi kardynał Wyszyński. Gdyby Kościół w związku z tym przestał poruszać sumienia obywateli, gdyby pasterze Kościoła zaczęli przemilczać pewne tematy, to wówczas zaczął wkradać by się bezład i wówczas działaliby przeciwko narodowej racji stanu. A co się dzieje, gdy człowiek czy społeczeństwo, które z założenia rezygnuje z obrony swych praw do prawdy, sprawiedliwości i miłości, pokoju czy służby? Wówczas odstępuje od podstawowych wartości osoby ludzkiej, w wyniku czego wartości te zostają przyhamowane albo też zanikają i przestają funkcjonować. Taki człowiek, takie społeczeństwo ulega zahamowaniu, nie rozwija się, mówi kardynał Wyszyński. Jeżeli zaś społeczeństwo liczy wielu symulantów moralnych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych, to z kolei i naród, i państwo dochodzą do alienacji. Nie są już tym, co można by nazwać narodem czy państwem, jeśli się chce to czynić szczerze. Staje się ich parodią. Gdy człowiek zajmie postawę, że lepiej się nie wysilać, nie narażać, nie wychylać, godzi się tym samym na ograniczenia własnej godności, rezygnuje z jej obrony. A zatem to jest bardzo ważne, żeby przełamać jakąś psychozę lęku i beznadziejności. Bowiem istnieją społeczności ludzi zalęknionych, zatrwożonych, którzy do tego stopnia ulegają lękowi, że niekiedy widzą niebezpieczeństwo nawet tam, gdzie ono faktycznie nie istnieje. Nie dostrzegają przemian, które zachodzą w stosowaniu praw człowieka, obywatela. Nie można człowieka utrzymać w nieustannym zastraszaniu, bo stwarza to pół obywateli, z którymi trudno się porozumieć. I prymas tysiąclecia przypomniał także porządek miłości. Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i naszej narodowej kulturze. Mówi prymas, będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom, kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I pyta także ksiądz prymas, a czy są wrogowie narodowej solidarności? Tak, są i nawet od wrogów można się uczyć mądrości. Wrogowie wiedzą, co narodowi służy, a co mu szkodzi. Ale jeśli chcą mu szkodzić, niszczą to, co mu pomaga. Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół. Bo wrogowie wiedzą, co służy narodowi, a co mu zagraża. Dlatego najeźdźcy zawsze zaczynali od Kościoła, od inteligencji, żeby niszczyć tę tkankę narodu. Dlatego najeźdźcy chcieli zniszczyć moralność chrześcijańską w życiu narodu. Wprowadzali aborcję na życzenie najeźdźcy. Dlatego starali się naród upodlić i rozpić. Są to lekcje z niedawnej przeszłości. Mówi ksiądz prymas, obyśmy ich szybko nie zapomnieli. Mogą się nam bowiem przydać. Wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni ocenić sens tej moralności dla nas. Wiedzą, że jest ona siłą i mocą narodu. A zatem zobaczmy, że wrogowie społeczności wiedzą, co jest, co służy tej społeczności, a co nie, i to, co służy, w to atakują. A jaki jest warunek społecznej odnowy naszej ojczyzny? Ksiądz prymas mówi, że warunkiem społecznym odnowy ojczyzny jest odrodzenie człowieka. Co to znaczy? Że każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. Nie wytykajmy od razu palcem na kogoś. Ten palec wskazujący najpierw skierujmy w swoją stronę. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradane i zginie. Cóż bowiem z tego, że krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków do rąk innych pijaków, mówi prymas Wyszyński. I mówi drastycznie, że klucz od kasy państwowej przejdzie z rąk jednych złodziei w ręce drugich złodziei. Przecież chyba nie o to idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp do kasy i wszyscy pijacy do wódki, tylko żeby sumienie wszystkich się obudziło, żebyśmy zrozumieli naszą odpowiedzialność za naród, który Bóg wskrzesza. I to bardzo ważne zdanie. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią ojczyzny. Dlatego odrodzenie ojczyzny zaczyna się od odrodzenia człowieka, a odrodzenie człowieka zaczynamy od siebie. I to jest nasz również obywatelski obowiązek, odradzać się. To może tyle, gdy mówimy o obowiązkach obywateli. Zachęcam Państwa do tego, żeby przeczytać punkty 22-38, 22-43 i oczywiście sięgać już przed beatyfikacją. Beatyfikacja pewnie zwróci nam uwagę na nauczanie księdza prymasa Wyszyńskiego, ale żeby już do tego sięgać, do tego nauczania, żeby je ponownie odczytywać. Bo jeśli następuje beatyfikacja, to znaczy, że Pan Bóg znów przez nauczanie księdza prymasa chce nam o czymś przypomnieć, chce nam coś powiedzieć. To nie jest przypadek, że właśnie teraz dojdzie do beatyfikacji. O czymś w takim razie Bóg chce nam powiedzieć. A żebyśmy się dowiedzieli, co nam chce powiedzieć, to musimy sięgnąć do nauczania tego, który będzie beatyfikowany.